Szkoda czasu na złe seriale.
Szkoda czasu na złe seriale.
Zuzanna Piechowicz
i Anna Piekutowska. Ostatni tydzień został całkowicie przemalowany na różowo. Wszyscy ekscytują się nowym filmem, kasowym hitem i filmowym, kinowym blockbusterem, czyli filmem Barbie. Do tego jeszcze doszła taki zbieg okoliczności i razem z Oppenheimerem właśnie te dwa filmy teraz rządzą w kinach i przywracają wiarę w to, że jeszcze kina po pandemii są potrzebne. No i my postanowiłyśmy skorzystać z tego trendu, ale uspokajam wszystkich, którzy mają dosyć różu, że my o Barbie będziemy chyba najmniej akurat rozmawiały.
Będziemy tropiły różne filmy i seriale, które w jakiś sposób w Barbie się pojawiały, albo które warto obejrzeć, skoro na przykład podobała wam się Barbie. To jest też ciekawe.
Albo nie podobała.
Albo nie podobała. To jest też ciekawe, czy to był przypadek z tym Oppenheimerem, bo jeżeli to był przypadek, to niezwykle korzystny dla obu produkcji, a jeżeli to było wymyślone przez zespoły marketingowe obu filmów, to myślę, że to jest pewnego rodzaju geniusz, bo internet robi te, a właściwie internauci i internautki robią te promocje za darmo.
Zapraszamy.
Szkoda czasu na złe seriale.
I od razu chciałam ci odpowiedzieć na to pytanie. Wydaje mi się, że to nie jest prawdopodobne, żeby po prostu tak dwa wielkie i ważne przedsięwzięcia robione oddzielnie mogły się dogadać, porozumieć i zrobić coś takiego jak po prostu wejście dwóch wielkich i ważnych filmów w jednym momencie. Myślę, że to też po prostu było takie kreatywne skorzystanie z okazji. No i udało się to w sposób fenomenalny. Właściwie mamy teraz do czynienia z momentem, w którym dzieje się historia, jeśli chodzi o promocję w ogóle w popkulturze, nie tylko kina.
No tak, bo te memy związane właśnie z Oppenheimerem i Barbie i ta przeciwstawność obu filmów, nawet w takim sensie wizualnym, jest dość niesamowita. No i rzeczywiście te memy już z nami zostaną. To już będzie symboliczne starcie i kiedy te firmy trafią na platformy, chociaż pewnie trafią nieprędko, bo biorąc pod uwagę fakt, że właściciele kin mówią o tym, że to był najlepszy weekend, ten zeszły weekend był najlepszym weekendem, jeżeli chodzi o kina, od 30 lat, to myślę, że jeszcze trochę te filmy w kinach pobędą. Było kilka recenzji obu filmów na antenie Radia Tok FM, więc my potropmy te ślady głównie wokół Barbie, bo dzisiaj w tej sprawie się spotykamy. I wiesz co, ja tak myślałam, jakbym mogła jednym zdaniem porównać Barbie do jakichś innych produkcji, to dla mnie to jest takie pomieszanie Matrixa z Legalną blondynką.
To jest fajna interpretacja. Ja jednak bym Matrixa zamieniła chyba na Truman Show, który mi się najbardziej kołatał po głowie w czasie seansu Barbie, ale coś w tym jest. Legalna blondynka, czyli absolutnie różowa satyra na stereotypy dotyczące młodych, pięknych kobiet. No i tutaj też mamy do czynienia z tym takim różowym, wypacykowanym, idealnym światem, który nam stara się udowodnić, że tam coś jeszcze jest, że to nie tylko piękno, nie tylko zewnętrzna powłoka, nie tylko ten plastik, ale jeszcze gdzieś ta myśl bardziej, nie wiem, ambitna, bardziej feministyczna, emancypacyjna istnieje. No pytanie, na ile tak naprawdę jest?
Wiesz co, to ja będę trochę bronić tego Matrixa, bo ja mam wrażenie, że Greta Gerwig świadomie wrzucała takie matrixowe odniesienia. Jest
tak.
Scena w Barbie, gdzie Barbie musi wybrać, który but wybiera. Czy takie klapki Birkenstocka, czy buty na obcasach. I to jest bardzo... No to jest identyczna scena w świecie Barbie, w Barbielandzie, jak wybieranie pigułek przez Neo w Matrixie.
Oczywiście i tych nawiązań w Barbie do dotychczasowej popkultury jest bardzo dużo i dużą przyjemność miałam z tego, żeby je sobie tam wyłuskiwać, wyłupywać z tego świata, ale tak samo Truman Show, czyli... świadomość tego, a raczej nabywanie świadomości tego, że istnieje się w świecie, który nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, że jest on zbudowany, że jest on pewnego rodzaju kreacją i ideą, to jest bardzo trumanowskie i ten serial cały czas właśnie korzysta z tego pomysłu, wtłaczając Barbie w ten idealny świat, w którym ona jest przekonana, że wszyscy mają tak dobrze jak ona, co najmniej tak dobrze jak ona.
I że to jest też jej zasługa, to ja jeszcze bym wrzuciła taki trop. Jest taki film Enchanted, Zaczarowana, gdzie postać z bajki, taka no, księżniczka, a za nią i książę trafia do realnego świata. I też mamy to zderzenie dwóch światów, tego zaczarowanego, który jest w jakiś sposób idealny i gdzie wszystko kończy się happy endem, no i świata tego prawdziwego. Właśnie te dwa światy to jest w ogóle klucz do, nasz dzisiejszy klucz też do szukania różnych popkulturowych tropów, bo to też doprowadza na przykład do Dobrego Miejsca, czyli przyznam mojego ulubionego serialu, jeżeli chodzi
o taki... Ale poczekaj, zatrzymajmy się jeszcze chwilę, zanim dojdziemy do Dobrego Miejsca na tej Zaczarowanej, dlatego że to jest dla mnie też bardzo ważna referencja, o której powiedziałaś. Bardzo lubię w ogóle ten film, który jest z jednej strony zderzeniem komedii romantycznej, bo mamy tam oczywiście historię miłości, która dzieje się w Nowym Jorku, a z drugiej taką mocną satyrę na świat Disneya, na to, czego my się uczymy jako kobiety, oglądając te wszystkie bajeczki o księżniczkach, które ratuje z opresji piękny książę. I to teraz się zmienia u Disneya i mamy coraz więcej takich mocnych, feministycznych, kobiecych postaci, które mogą być takimi role modelami, takimi modelami dla małych dziewczynek, które niekoniecznie mówią o tym, że najpiękniejszym zakończeniem dla kobiety jest żyli długo i szczęśliwie z jakimś przystojniakiem, tylko właśnie to troszkę łamie. I myślę, że akurat jeśli chodzi o żarty i o w ogóle taki kontekst zabawny, żartów, konwencji, to dużo bardziej chyba jednak Barbie jest autoironiczna niż akurat Enchanted.
Tak, tylko to też jest film sprzed paru lat, więc myślę, że też na więcej sobie już pozwoliła Greta Gerwig, ale ja uważam, że w Zaczarowanej bardzo dobra jest rola Amy Adams, która się nieźle w tym odnajduje. No i uważam, że niezłym zabiegiem było zatrudnienie do tego filmu Patricka Dempsey, który znany jest między innymi z Chirurgów, z ostatniej Bridget Jones, czyli też takiego aktora, który kojarzy się z takimi często jednak no, z tym takim bohaterem na ekranie, który jest tym księciem z bajki.
Archetypowym chociaż, wręcz.
Tak, chociaż wiemy z skręcenia Chirurgów, że no, jeżeli chodzi o realną współpracę i realny kontakt z Dempseyem, to nie jest tak różowo.
Więc zadajemy kłam temu stwierdzeniu, które się też pojawia w wielu recenzjach, że Barbie to jest takie pierwsze krytyczne zetknięcie z tym, że firma konfrontuje się ze swoimi grzechami przeszłości. To znaczy, o ile dla Mattel, czyli dla firmy, która stworzyła i wymyśliła Barbie, no niektóre żarty muszą ich kłuć w oczy, które się pojawiają w Barbie, typu na przykład to, że firma, która produkuje najważniejszą lalkę na świecie jest absolutnie złożona na samej górze z samych mężczyzn i to z mężczyzn, którzy są bardzo oderwani od rzeczywistości, jeśli chodzi o kobiety. Ale mieliśmy to wcześniej w Disneyu, który też korzystał, może nie tak bardzo krytycznie, mrocznie i świadomie, z tej swojej długiej, długiej historii wciskania dziewczynom bajeczek o księżniczkach.
To ja jeszcze tylko dodam, że po skrócie informacji porozmawiamy o jeszcze jednym filmie, The Lego Movie, bo w tym filmie właśnie też jest bardzo wyraźnie pokazana krytyka kapitalizmu i w ogóle firma w takim nie do końca dobrym świetle. Wydaje mi się, że kwestia tego, że Barbie wydaje się pierwsza, bo po prostu nie da się wejść do internetu przez ostatni tydzień i nie natknąć się na cokolwiek dotyczącego Barbie. Wydaje mi się, że to też sprawia takie poczucie, że to jest w jakiś sposób film też przełomowy.
Ale o tym za chwilę. Anna Piekutowska.
Zuzanna Piechowicz. Czas na skrót informacji Radia Tok FM.
Szkoda czasu na złe seriale.
Szkoda czasu na złe seriale.
Anna Piekutowska.
I Zuzanna Piechowicz. Rozmawiamy niekoniecznie o filmie Barbie, tylko o różnych tropach popkulturowych, serialach, filmach, które w jakiś sposób też zajmowały stanowisko wokół rzeczy, albo są podobne wizualnie do Barbie. I wiesz co, ja uważam, że niedoceniany jest film Lego, który wydaje się, że jest, ponieważ jest komputerową animacją, czyli no de facto bajką, ale to jest bardzo antykorporacyjny film. Tam jest super prezes, chyba tak się nazywa ten bohater, który jest tym złym w The Lego Movie. Jest pracownik, który walczy o swoje prawa, walczy o to, żeby ten super prezes nie przejął kontroli nad światem, nie krzywdził ludzi. Jest to bardzo antykapitalistyczny i bardzo taki satyryczny film, który mogą oglądać dzieci, bo jest ta warstwa, ale też dorośli mogą wyciągać z tego zupełnie inne rzeczy. Ja kiedyś rozmawiałam o tym filmie z Piotrem Kubicą w podcaście Projekcje. Bardzo wam ten film polecam.
A jeszcze łączy go z Barbie jedna rzecz, a mianowicie to, że i tu tego złego prezesa gra Will Ferrell.
Który to piękne.
Już chyba powinien dostać etatowo taką rolę, on się świetnie w tym sprawdza. Byłam zachwycona jego rolą właśnie w Barbie, bo Lego nie widziałam, więc chciałam ci zadać jeszcze pytanie o to, czy to Lego, to było dość dawno, wydaje mi się, że prawie 10 lat temu on miał premierę.
Tak.
Czy to jest film dla dzieci czy dla dorosłych?
To jest film, który mogą oglądać i dzieci, i dorośli. To jest film, który na innym poziomie oglądają dzieci, a na zupełnie innym oglądają dorośli. Więc to jest coś, co ja bardzo lubię w popkulturze, gdzie mamy takie filmy dla dzieci na przykład, które też puszczają oko i mają jakąś opowieść dla dorosłych. Ale uważam, że to jest naprawdę bardzo dobra animacja, jest ciekawie zrobiona, no i też to, co łączy oczywiście ten film z Barbie, to jest to, że bierzemy no, taką kultową po prostu kultową zabawkę, bo Lego obok Barbie, no to jest po prostu coś symbolicznego, jeżeli chodzi o świat zabawek i robimy z tego coś więcej. No tych filmów o Lego było więcej, więc to też ważne, żeby o tym pamiętać. To akurat po polsku Lego Przygoda. Ten film, o którym ja mówię, 2014 rok, czyli rzeczywiście prawie 10 lat temu.
I Lego, i Barbie, to byli bohaterowie, takie punkty wyjścia dla dwóch odcinków serialu, który jest serialem dokumentalnym, właściwie można powiedzieć bardziej programem, można go obejrzeć na Netflixie i nazywa się Toys That Made Us. W tym momencie są trzy sezony tego serialu, którego każdy jego jeden odcinek jest poświęcony danej zabawce, zjawisku popkulturowemu, które no, nawiązuje do czasów lat 80., lat 90., z taką nostalgią pochyla się nad historią i kontekstem różnych bardzo ważnych, najważniejszych właściwie zabawek i produktów dla dzieci.
Czy ty lubisz ten serial? On ci się podobał?
Ja obejrzałam sobie po seansie Barbie odcinek o Barbie i parę rzeczy dla mnie zostało rozjaśnionych i wyjaśnionych. Bardzo mnie zaintrygowało to właśnie, co się nie pojawiło w filmie Barbie, a co jest historią filmu Mattel, czyli to, że to nie jest tak, że Barbie jest wyłącznie stworzona przez kobietę i że to tylko założycielka firmy Mattel miała taką fantazję, żeby Barbie została lalką, którą będą się bawiły miliony dziewczynek na świecie, tylko że rzeczywiście tutaj to była wspólna zespołowa praca dwojga ludzi. No i faktycznie ten drugi bohater może nie byłby najlepszy do umieszczania akurat w tym filmie dla Mattel, dlatego że on bardzo tragicznie skończył, uzależniony od narkotyków, uzależniony od alkoholu, też stracił całą swoją fortunę przez hazard i tak dalej, więc jest to postać zdecydowanie bardziej tragiczna i mroczna niż założycielka firmy Mattel.
Dla mnie w filmie Barbie to było ciekawe, że tam właśnie została w jakiś sposób, nieco być zaangażowana, ale odwzorowana właśnie ta główna, symboliczna twórczyni Barbie, tak, o której wszyscy wiemy i słyszeliśmy, że właśnie na cześć jej córki Barbie ma na imię Barbara.
Ruth Handler, powiedzmy jej imię i nazwisko wreszcie.
Tak jest. Bardzo ciekawe było to, że właśnie pojawia się jako postać, dyskutuje z Barbie, chociaż tam pod koniec ta dyskusja nie jest zbyt dobra i można to było inaczej zakończyć, no ale jakoś ta twórczyni się pojawia i jest też jedną kobietą z firmy Mattel w tym filmie.
No nie, no jeszcze jest postać, która gra America tak. Ferreira.
No ale chodzi mi o tę sferę zarządzania właścicielską, bo jak mamy ten zarząd, to mamy po prostu grupę panów w garniturach.
Tak, tak, tak. To jest też żart i szpileczka wbita w firmie Mattel. Ale jeśli chodzi o nostalgię i to, że dzisiaj właściwie już wchodzimy w taki etap nostalgii za latami 90., już nawet nie za 80., 70., tylko właśnie 90. latami zerowymi, to Barbie bardzo czerpie z tego trendu, z tej mody na powrót i na pokazywanie tych lat jako, nie wiem, piękniejszych, ciekawszych, ważniejszych niż w rzeczywistości mogą się wydawać były. I chyba takim najgłośniejszym serialem, który żerował na nostalgii i żerował na naszych fantazjach na temat dzieciństwa, było Stranger Things. I z tego, co ja pamiętam, to dziewczyny ze Stranger Things też bawiły się Barbie.
A to już jest dla mnie zbyt, że tak powiem, zbyt daleko idąca porównanie. Nie pamiętam, czym się bawiły dziewczyny w Stranger Things. Ale wydaje mi się, że się pojawiły tam wojownicze żółwie ninja, które też mają swój odcinek i to jest mój ulubiony odcinek w tym serialu Toys That Made Us. Więc tyle dorzucę. Ale rzeczywiście jest taka część nostalgii i taka takiej właśnie symboliki, czym była Barbie, co myślę też ciekawie się ogląda w polskim kontekście, bo ta Barbie w Polsce, no to był w ogóle też synonim takiego pewnego luksusu, zachodu. Ona była taka zagraniczna, ta lalka.
Bardzo wiele dziewczyn opowiada teraz o tym, że ich lalki Barbie to były lalki Barbie z drugiej ręki, przywiezione w darach, w paczkach spoza Polski, albo na przykład prezenty od rodziny, której udało się wyjechać na zachód, więc to ma jakiś taki dotychczas dodatkowy posmak nostalgii, tej trudności zdobycia tej Barbie, bo ona była faktycznie symbolem no, statusu.
Tak, i było dużo też takich lalek a la Barbie, które miały podrabiać Barbie, czyli były w podobnej wielkości, w jakimś podobnym stylu, ale wciąż to nie była Barbie i łatwo było rozpoznać, która lalka jest właśnie tą wymarzoną, więc to jest bardzo ciekawe też co do tego, do kogo, jakby jak różne pokolenia mogą rezonować z tym filmem i z tym w ogóle zmianą wizerunku Barbie, bo to jest też ciekawe w tym filmie i w ogóle w Szukaniu tropów, że ten film jest trochę o tym, żeby ta Barbie była czymś innym niż ją kojarzymy. Bo jednak ostatnimi czasy rozmawiamy o tym, że Barbie to jest stereotypowy ideał piękna, taki nieosiągalny i raczej lalka, która robi więcej złego niż dobrego. Tutaj jest odwrócenie tej narracji, choćby przez to, że na początku mamy taką scenę, gdzie dziewczynki bawią się takimi lalkami, niemowlęciami, takimi lalkami bobasami, no i w końcu mogą się bawić w bycie prezydentką, astronautką i kimkolwiek innym, dlatego, że przyszła Barbie i nie muszą się tylko bawić w to, że są matkami.
Ale to też nie jest prawda, bo jak pokazuje odcinek Toys That Made Us, to od tego, że Barbie się pojawiła jako lalka, do tego, że ona zaczęła się zajmować różnymi rzeczami, typu właśnie była astronautką czy prezydentką, minęła pewna droga. Barbie powstała jako lalka nawiązująca, właściwie bezpośrednio inspirowana postacią z niemieckiego komiksu, która była stripteaserką. Więc była bardzo erotyczna i na pierwszy rzut oka to w ogóle nie pasowało do dzieci. Też w Toys That Made Us jest wyjaśnione to, dlaczego jej figura była tak bardzo nierealistyczna. I to nie było dlatego, że to akurat, nie wiem, okazało się najbardziej atrakcyjne albo najbardziej proporcjonalne. Głównie chodziło o to, że lalkę Barbie trzeba było przebierać. Więc ubrania, które zostały stworzone dla Barbie, były stworzone z materiałów, z których ubierają się ludzie, które są dość grube, które są takie nie za dobrze układające się na ciele 30-centymetrowej zabawki, więc postanowiono, że po prostu to ciało jak najbardziej skurczą, zwężą i wydłużą. Dzięki temu te ubranka będą leżały dobrze, czyli to jak zwykle moda wpędza w kompleksy. Mamy być wieszakami nawet wtedy, kiedy jesteśmy lalkami.
Ale wiesz co, to teraz bym chciała z tobą przejść do takiej części trochę wizualnej Barbie, bo to jest coś, co zachwyca i ta różnica światów jest bardzo wyraźna, czyli wszystkie te wiadomości o tym, że ze względu na kręcenie tego filmu na świecie zabrakło różowej farby, to widać, jak się na niego patrzy. No i tutaj też mi przychodziły do głowy różne skojarzenia. Pierwszą w ogóle myślą to był Wes Anderson i na przykład Grand Budapest Hotel, jako taki odnośnik do takiej charakterystycznej, wizualnej, trochę bajkowej krainy.
Na pewno tak. Mi się te andersonowskie skojarzenia włączały, szczególnie kiedy mam taką sekwencję, w której różni bohaterowie i bohaterki tego filmu przechodzą ze świata Barbie do świata prawdziwego i oni muszą wtedy użyć bardzo wielu środków transportu. I właśnie to jest taki obrazek, który mi się dość z Wesem Andersonem kojarzy, ale jeśli już mówisz o wizualnych interpretacjach, to chociażby szafa lalki Barbie, która się pojawia dosłownie w kilku pierwszych ujęciach, mi przywołuje film, a potem serial Słodkie Zmartwienia, Clueless. Czyli pamiętasz Alicia Silverstone w roli tak. głównej, która ma w bardzo nowoczesny sposób, wybiera sobie stroje do szkoły.
To jeżeli mówimy o strojach, to ja bym jeszcze, myślę, że Barbie nie pogardziłaby szafą Mitch Maisel ze Wspaniałej Pani Maisel, bo dużo tych krojów, one były takie a la lata 50. w pewnym momencie.
Tak, tak, zdecydowanie. Właśnie Margot Robbie chyba głównie przewodzi w tym, żeby wyglądać jak taka pani z lat 50. No chociaż nawet ma pewne odstępstwa. Mamy tutaj też nawiązania wizualne, ale nie tylko fabularne do musicali, do takich filmów musicalowych, czyli chociażby Grease albo Gorączkę Sobotniej Nocy, gdzie te wizualne referencje są oczywiste. Ken tańczy jak John Travolta, ubrany jak John Travolta, porusza się jak John Travolta.
Ale jest zabawniejszy niż John Travolta.
Ale John Travolta też jest zabawny. Albo Sylvester Stallone z kolei. Przecież niedawno nagrywałaś odcinek właśnie, w którym mówiłaś o Stallonie i on miał w latach 90. podobno takie futro, z którego ściągnął Ken i w takiej swoim w Barbie, w momencie, w którym przeistacza się on w takiego męskiego mężczyznę, to właśnie ma również białe futro, ale podobno sztuczne. Sylvester Stallone miał podobno prawdziwe.
No to nawet na tych reklamach, kiedy Ken jest w prawdziwym świecie, widzi Sylwestra Stallone, więc myślę, że to było bardzo przemyślane, że właśnie ten styl się pojawia, takiego stereotypowego, toksycznego mężczyzny, bo właśnie taką przemianę przechodzi Ken w tym filmie. Zresztą świetny w tej roli Ryan Gosling, ale do naszych tropów wokół Barbie wrócimy po skrócie informacji Radia Tok FM.
Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz.
Szkoda czasu na złe seriale.
Szkoda czasu na złe seriale.
Zuzanna Piechowicz
i Anna Piekutowska. Rozmawiamy o filmie Barbie, nie za bardzo rozmawiając o samym filmie i opowiadając o tym, co tam się dzieje, jak on nam się podoba, tylko rozmawiamy o tym, co wokół, co warto jest obejrzeć, może zamiast, jeśli nie macie ochoty wybierać się do kina i akurat to, oglądać tego filmu, ale żeby jednak poczuć klimat i dowiedzieć się więcej na temat różnych wizualnych i fabularnych referencji. Barbie jest napakowana różnymi odniesieniami, żartami z popkultury, bezpośrednimi nawiązaniami. Trochę już o nich powiedziałyśmy. Jest też scena no, takiego już bardziej ambitnego humoru, wzorowana na skeczach Monty Pythona, gdzie frakcje walczących Kenów jadą do boju na zabawkowych koniach. I cała ta sytuacja jest zrobiona tak pseudobatalistycznie, ale rzeczywiście te właśnie główki konia na patykach, którymi często dzieci się bawią, szczególnie przemówiły do mojej wyobraźni.
Ja przepraszam, ale jestem trochę, nie mogę się teraz skupić, ponieważ właśnie wypowiedziałaś zdanie frakcja walczących Kenów. I to jednak jest jedno z najdziwniejszych zdań, które padły w audycji Szkoda Czasu na złe seriale.
No to jest rzeczywiście, Barbie jest filmem, który jest komediowy i ja chyba najbardziej doceniam ten jego komediową stronę. Że mi dopisywanie do tego filmu jego feministycznych, emancypacyjnych wątków, czy to właśnie chwalenie za nie, czy to krytykowanie, że może są nazbyt feministyczne albo niezbyt feministyczne, mi to nie pasuje i nie leży. Jednak rozpatruję ten film jako ciekawą i zabawną przygodę, którą przeżyłam w kinie, ale jednak w konwencji tego, że jest to piękna i długa reklama filmu Mattel.
Tak, ja też się zgadzam, że tutaj te myśli jakieś takie publicystyczno-feministyczne, one są tak proste i takie potrzebne do tej fabuły, ale to nie jest taka publicystyka, to nie jest tak, że Greta Gerwig zajmuje jakieś ważne stanowisko tym filmem, bo jak się zna jej twórczość, to można znaleźć inne filmy, w których naprawdę zajmuje ważne stanowisko w różnych sprawach, więc jakoś tutaj bym nie skupiała się na tym, żeby szukać takiej filozoficznej części, chociaż...
Chociaż ta ostatnia scena troszeczkę to insynuuje.
No tak, tak, no sam fakt, że mamy tutaj w ogóle kwestię patriarchatu, ale moim zdaniem to jest bardziej właśnie linia komediowa niż publicystyczna, dlatego tak bardzo mnie śmieszy, że amerykańska prawica dostała jakiegoś szału na ten film, chce wycofania tego filmu w ogóle z kin, nawet padają hasła, że ma treści komunistyczne, więc Fox News dostaje jakieś białej gorączki, ale no, to jest też stacja telewizyjna, która jakoś kiedyś potrzebowała bardzo dużo materiałów zrobić na temat tego, że Święty Mikołaj był biały, no ale to jednak jest bardzo prosta opowieść, w sensie, że no tak już się nie opowiada o feminizmie. Jak już coś ma być takie bardziej feministyczne, no to coś by trzeba było bardziej zniuansować albo powiedzieć coś więcej. Ale każdy się skupia na tym, co widzi w tym filmie.
Ja myślę, że on jest pop feministyczny.
O, to jest super określenie.
Feminizm w nim jest bardzo spłycony i tutaj cały czas bardzo chcę podkreślić zaangażowanie firmy Mattel i w ogóle użyczenie tego znaku tak. Barbie firmowego na to, żeby zrobić w ogóle tę produkcję, dlatego że no, lalki Barbie, tak jak powiedziałaś na samym początku naszej rozmowy, nie są już hitem wśród dzieci. Raczej mówimy o tych mrocznych stronach, które są związane z nimi, właśnie jakichś nierealistycznych osiągnięć, dokonań. To takie hasło, które jest też nieco zmienione w filmie, to możesz być kim chcesz, no z punktu widzenia krytyki feministycznej współczesnej jest nieprawdą i wcale nie jest feministyczne. I jeśli myślimy tak o tym, to widzimy, jak bardzo wypolerowana jest ta emancypacja. Ona jest tak samo wypolerowana jak lalka Barbie. To znaczy, wiesz, to, że nie ma tam żadnych jakichś poważniejszych stron opresji poruszonych w kontekście kobiet, tylko no właściwie ta dyskryminacja, o której opowiada ten film, jest skupiona na tym, że one mogą albo nie mogą wykonywać różne zawody. Mogą być w polityce albo nie mogą być w polityce. Mogą być, nie wiem, w jakiś sposób delikatny dość molestowane na ulicy albo mogą nie być molestowane na ulicy. Na tym właśnie polega różnica pomiędzy tymi dwoma światami, która jest no jakby całym gagiem, całym założeniem tego filmu. A no teraz skupiamy się na innych rzeczach. I
to ja tylko dodam jeszcze do tego, co mówisz, bo uważam, że to jest niezwykle sprytna kampania marketingowa, bo to nie jest film przeznaczony dla dzieci, to nie jest film, który ma sprawić, że dziewczynki zamarzą o Barbie, to jest film, który ma sprawić, że rodzice tych dziewczynek poczują się lepiej, kupując dziecku Barbie, zmieniając trochę jej wizerunek, plus do tego cała wielka maszyna wokół tego, że można teraz kupić mnóstwo koszulek, kosmetyków, w ogóle strojów inspirowanych Barbie. Sieciowe sklepy mają swoje kolekcje, w których jest duża inspiracja brokatem, różem i widać, że to jest po prostu styl Barbie, więc firma Mattel też wymyśliła nowy sposób, jak zarobić na Barbie, skoro ona już się aż tak mocno i tak dobrze nie sprzedaje, bo rodzice już tak chętnie tej lalki dziewczynkom nie kupują.
Rodzice tym może i dziewczynkom lalki nie kupią, ale myślę, że mogą kupić sobie t-shirt z napisem Barbie, ze względu na sentyment, tak, jaki noszą do tej postaci, który potem wyląduje na śmietnisku, tak samo jak ląduje cała fast fashion. Więc oglądanie Barbie nie jest w żaden sposób emancypacyjne, w żaden sposób feministyczne, nie jest to film, który jest antykapitalistyczny, a to, że jedna firma śmieje się ze swojej no, dosyć mrocznej przeszłości albo w jakiś sposób chce się do tego odnieść, już nie czyni z niej firmy wypranej z różnych problemów, które są związane z jej przedmiotami, które wyprodukowała.
Tak, i to jest ważne, ale też bym nie powiedziała, że oglądanie tego jest niefeministyczne. My byłyśmy na tym kinie, ja się ubawiłam na tym filmie, podobała mi się warstwa wizualna i uważam, że jest to całkiem niezła rozrywka.
A jeśli chcecie zobaczyć jakiś serial, który będzie bardziej feministyczny, który rzeczywiście tam odnosi się do jakichś problemów, zabiera publicystyczne zdanie, coś wyjaśnia, coś tłumaczy przez metaforę, to ja na przykład polecam Yellow Jackets, które teraz można w Polsce oglądać drugi sezon na Kanal Plusie. I to jest świetna rozrywka, uwielbiam ten serial, doskonała historia, też opowiadałyśmy o nim, który... No też jest w jakiejś swojej części kobiecą dystopią, która zostaje założona po tym, jak w głuszy rozbija się samolot z nastoletnimi piłkarkami i która gdzieś te różne wątki sobie twórczo rozwija. No i oczywiście teraz się bronię przed polecaniem tego filmu, ale jak już mówimy o feministycznych dystopiach, to musi paść hasło opowieść podręcznej.
No tak, ale pierwszy sezon jest bardzo dobry, jeżeli chodzi o opowieść podręczną, więc można się na tym zatrzymać. Ja jeszcze mam w głowie, jeżeli chodzi o taką warstwę wizualną, jakąś taką przyjemność oglądania, pierwszy sezon serialu Spike'a Lee, She's Gotta Have It. On też jest dla mnie bardzo emancypacyjny, ale też jest taki piękny obrazowo i wizualnie. To jest wersja serialowa filmu z lat 80. też Spike'a Lee. Można obejrzeć na Netflixie, ale ja nie wypuszczę cię z tej rozmowy bez wspomnienia o Dobrym Miejscu, bo to był pierwszy serial, który mi przyszedł do głowy, jeżeli patrzyłam, jak po wyjściu z kina i takich myślach, okej, to co jest serialowym odniesieniem do Barbie?
Czyli serialowe Dobre Miejsce, właściwie niebo, do którego trafiają po śmierci ci ludzie, którzy na to zasłużyli, to jest analogia do świata Barbie.
Wiesz co, wizualnie tak. Ten trik, który tam jest, a którego nie podamy, bo jest to spoiler, też jest bardzo ciekawy. No i ten serial rzeczywiście mówi o czymś ważnym, jest bardzo filozoficzny, ma niezwykle ciekawe postaci i znowu też jest tam taka walka dobra ze złem co do tego, żeby przejąć kontrolę nad jakimś ważnym miejscem w przestrzeni.
I jest inteligentną komedią również.
Tak, i wszystko nie jest takie oczywiste. Bo też w Barbie jest taki problem, że my wiemy, komu kibicujemy, wiemy, co jest oczywiste, a w Dobrym Miejscu to wszystko jest bardziej zniuansowane. Ja uważam, że to jest jeden z lepszych seriali Netflixa. On jest zabawny, on jest mądry, on ma swój twist i naprawdę obejrzyjcie go. Myślę, że to też jest dobry serial na wakacje, jeżeli chcecie obejrzeć coś bardzo, bardzo takiego cieszącego oko wizualnie, ale też z jakimś przesłaniem.
A jeśli już przy Netflixie jesteśmy znowu po raz kolejny w tej audycji, to Netflix wypracował sobie koncepcję, konwencję filmów albo seriali, które gdzieś tam są w tej samej szufladce co Barbie. Czyli mamy serial, opowieść o historii, często główną bohaterką jest kobieta, kobiety, ekipa kobiet, które są już współcześnie opowiadane, czyli opowiadane w ten sposób, że kobiety mają kariery, że nie tylko interesują się mężczyznami, że są wyemancypowane, że rozmawiają o seksie i tak dalej, a jednocześnie jest takim właśnie prokapitalistycznym hołdem dla różnych wątków. I tutaj mam na myśli takie seriale jak Bold Type, jak Ginny i Georgia, jak Firefly Lane. Tutaj już wychodzę z Netflixa, ale jest, no, Seks w Wielkim Mieście trochę taki jest. To znaczy z jednej strony mamy emancypację kobiet, ale ona jest tylko taka pozorna. To jest...
Ja tylko dodam, że Barbie nie rozmawia o seksie.
Ale jest, to prawda, ale ta jej seksualność jest jakimś tam wątkiem jednym z...
Tak, ale tego nie ma w samej Barbie. Rzeczywiście jest tak, że Garbos jeszcze taki jest. Myślę, że ten serial też bym dołożyła do tej listy, bo to są też takie seriale, które się bardzo dobrze oglądają.
Tak, i które zdecydowanie są takimi spadkobiercami, spadkobierczyniami durnych komedii romantycznych, których jesteś ekspertką.
Tak, ale wiesz, to są tak, że komedie romantyczne są mądrzejsze i głupsze, nie wszystkie są durne, więc to są raczej te bardziej naiwne, te takie bardziej płytkie, bez jakiejś fajnej fabuły. No, ja większość tych seriali, które ty wymieniłaś, to nie jestem w stanie oglądać. Firefly Lane jest serialem dość koszmarnym. Bold Type to ty bardziej byłaś w stanie skończyć, ja odpadłam. Więc teraz ostatnio, wiesz, powiem ci, że ten nowy sezon And Just Like That, Seksu w Wielkim Mieście po latach powrotu, nawet daje mi jakąś radość. Jest, wydaje mi się, trochę lepszy niż ten pierwszy, ale jednak te seriale są w pewien sposób przewidywalne. Też wiemy, jak się te bohaterki mają ubierać, jak mają wyglądać, jak to wszystko ma funkcjonować. Łącznie z tym, że w Firefly Lane mamy też bohaterkę, która choruje na nowotwór i ona też musi być zawsze tak, nawet jak jest w dresie, to jest taki jakiś dres.
Nie, musisz mi wyjaśnić bardziej tą referencję, bo chyba jej nie zrozumiałam.
Chodzi mi o to, że to, jak wyglądają bohaterki w tych serialach i w tych filmach, jest niezwykle ważne. Czyli nawet jak mamy bohaterkę chorującą na nowotwór, to ona jest ubrana w dres, który jest ładny. I w ogóle to wszystko jest wciąż ładne. W sensie, że one nie mogą być w jakiś sposób bardziej zaniedbane niż troszeczkę rozmazane na oczach, więc w tym sensie mają jakieś podobieństwo do tego wizerunku Barbie, która właśnie no, jest idealna przez większość czasu, nawet jak płacze, to jest idealna. Taki jest zamysł w filmie Barbie i ja go rozumiem, ale w tych serialach i filmach to już nie jest dla mnie takie oczywiste.
To jest niezwykłe, że film Barbie zgromadził taką ilość gwiazd i to nie mówię tylko o gwiazdach filmowych, czyli o tej głównej naszej parze Margot Robbie i Ryanie Goslingu, ale mamy w takich nawet bardzo, bardzo, bardzo epizodycznych rolach osoby, które doskonale znamy z filmów, z seriali. Mamy Kate McKinnon, która przecież jest taką feministyczną aktorką i to się przekłada na to, kogo ona gra w tym serialu, czyli to, kogo gra w tym filmie, czyli dziwną Barbie, taką, która jest jakąś mentorką, jakąś przewodniczką po prawdziwym świecie, dużo więcej wie niż te zwykłe Barbie jeszcze przed swoim, przed różnymi odkryciami. No ale mamy też Emma McKee, w ogóle żartowałaś w czasie seansu do mnie, że Greta Gerwig chyba kocha Sex Education, bo tam połowę obsady zatrudniła.
No tak, mamy Issa Rae na przykład też. No jeżeli chodzi o Sex Education, no to mamy właśnie Emma McKee, mamy Shruti Gatwę i mamy Conora Spindelsa, tak, czyli to jest właściwie, no, to są no, główna obsada Sex Education, ale mamy też Nicole Coughlan, czyli Penelope z Bridgertonów, czy z główną, jedną z głównych bohaterów Derry Girls, więc nawet w takich, ja mam takie wrażenie, że chyba każdy chciał się pojawić w tym filmie.
Że tak, chociaż Dua Lipa, tak, Dua Lipa, która jest tak Barbie syrenką, ale też mnie Emerald Fennell zaskoczyła w roli Mitch, czyli Barbie, jedynej Barbie, która była w ciąży i która została bardzo szybko wycofana w sprzedaży. Emerald Fennell, która jest, kurczę, świetną aktorką, świetną scenarzystką, obiecująca młoda kobieta, przecież to jest jej dzieło, postanowiła być w Barbie nawet za cenę tego, że jej rola ogranicza się do tego, że jest widoczna może przez 50 sekund na antenie, nie ma żadnej linijki, jedyne co robi to macha.
Macha i podaje piwo swojemu Kenowi, też się pojawia w takiej roli. Ale wiesz, jest Michael Cera jako Alan. No dużo jest tych gwiazd właśnie w takich rolach, no takich epizodycznych, więc naprawdę jest to niesamowite. No i prawdopodobnie Barbie jest taką ostatnią premierą razem z Oppenheimerem, która tak się otarła o strajk aktorów i aktorek w Stanach Zjednoczonych.
Zresztą gwiazdy Barbie również zabrały w tym temacie głos, między innymi Margot Robbie, i wspierają to, co się dzieje teraz w Hollywood.
Mamy oddzielny odcinek, rozmawiałyśmy o tym strajku, więc odsyłamy na tok.fm.pl i do aplikacji mobilnej tok.fm.
I pytamy, czy Barbie wam się podobała? Czy byliście na tym filmie, czy na niego się wybieracie?
Szkoda czasu na złe seriale na Facebooku i na Instagramie. seriale@tok.fm to nasz adres mailowy.
A my się już z wami żegnamy. Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz.
Czas na informacje Radia Tok FM.
Dobrego oglądania.